między biegunami.
Radio Kraków w programie Między Biegunami. Dzisiaj będziemy korzystać z dogodności, którą niesie nam internet, a to dlatego, że będziemy się łączyć. Będziemy jechać od Krakowa przez Zabierzów aż do Afryki. Kuba Niziński.
Bartek Pisiak.
Bartek właśnie, Bartek też gdzieś poza studiem Radia Kraków, no ale skoro to program podróżniczy, to inaczej być nie może. Natomiast nasi goście Kakadu, Kasia i Konstanty, którzy gdzieś daleko w Afryce, mieliśmy okazję słyszeć się z wami dobre 4 miesiące temu. Wtedy byliście w Sudanie, a dzisiaj, Kasiu, gdzie was złapaliśmy?
Dzisiaj zwaniamy się z Luandy, stolicy Angolii, no i trochę przejechaliśmy od tego czasu.
Kilometrów zrobionych bardzo wiele, jeżeli chodzi o ten wyjazd. Natomiast jeżeli chodzi o trasę, to coś pozmienialiście tutaj.
Tak, jak ktoś słuchał po ostatni program z naszym udziałem i kojarzy tempo podróży, to pewnie zrozumie, że nie objechaliśmy jeszcze całej Afryki przez RPA, a musieliśmy zmienić swoją trasę. No i ostatnio się zastanawialiśmy, jaką trasę wybrać, bo nie jest to łatwy wybór, biorąc pod uwagę sytuację polityczną i sytuację bezpieczeństwa w niektórych krajach, ale udało nam się, przejechaliśmy przez Czad z wschodu na zachód i jesteśmy teraz na zachodnim wybrzeżu Afryki.
Słuchajcie, wasz plan, żeby przejechać w tą pierwszą stronę, na południe Afryki, tą trasą wschodnią, czyli przez Etiopię i dalej na południe, pewnie Kenię i tak dalej, lek troszeczkę w gruzach. Tutaj przyczyny polityczno, no przede wszystkim polityczne, bo kwestia zamknięcia Etiopii ze względu na niestabilną sytuację. Słuchajcie, dużo było kombinowania z tym, takiej logistyki, bo ta trasa, którą wasza podróż was powiodła tak naprawdę, no nie jest typową trasą taką globtroterską, nawet dla samochodów terenowych. Można powiedzieć troszeczkę, że przecieraliście szlaki.
Tak naprawdę taką trasą najłatwiejszą, którą najwięcej overlanderów wybiera, to jest trasa wschodniego wybrzeża Afryki, czyli od Egiptu do RPA, tak jak wspomniałeś, przez te kraje. Natomiast ze względu też na sytuację zmiany prawa celnego, głównie w Etiopii, ten kraj zaczął wymagać horrendalnych kwot kaucji na granicy, więc no, to nie była opcja, żeby zostawić w gotówce dolary na granicy etiopskiej i odebrać je, wyjeżdżając z kraju. Zastanawialiśmy się, jakie są inne opcje, i były trzy. Była opcja Erytrei, niestety granica lądowa jest zamknięta, była opcja Sudanu Południowego oraz Czadu.
Tak naprawdę żadne z tych opcji nie było polecane przez tak zwanych globetrotterów czy podróżników. Gdziekolwiek się konsultowaliśmy, pytaliśmy o opinię bądź jakieś doświadczenie podróżników, to absolutnie nie było mowy o tym, że ktoś tą trasą przyjechał, więc tak, zgadza się, przecieraliśmy nowe szlaki. O ile do niektórych z tych krajów da się wyjechać na wycieczkę, to nikt raczej nie wybiera się tam własnym samochodem.
No i po tym, jak Erytrea odpadła już na samym początku, zastanawialiśmy się przede wszystkim nad Sudanem Południowym i Czadem. Obie opcje były bardzo kuszące. W obu opcjach znaleźliśmy kontakty lokalne, które umożliwiłyby nam przejazd. Natomiast jeśli chodzi o koszty, to Sudan Południowy był trochę studnią bez dna, bo w kraju jest bardzo dużo checkpointów kontrolowanych przez bardzo różne służby i kwoty, które trzeba zostawić na każdym z tych checkpointów, są bardzo różne i nie do końca znane, zależne od humorów osób, które będą tam na miejscu, i obawialiśmy się, że koszty po prostu będą za wysokie. Natomiast Czad no, też brzmi dość nietypowo, egzotycznie, niebezpiecznie, ale jak zagłębiliśmy się w tą opcję i zobaczyliśmy, jakie są możliwości, że tam są biura podróżnicze, które organizują co prawda wyjazdy po takich, powiedzmy, że przetartych szlakach, z czego najbardziej Czad jest znany, czyli z północy, z Enedi i Tibesti. Skontaktowaliśmy się z nimi, okazało się, że przejazd jest możliwy, są w stanie zorganizować formalności na granicy. No i tym tropem poszliśmy. Problemem też, z którym musieliśmy się zmierzyć w samym Sudanie, był fakt, że żeby dojechać do Czadu, musimy przejechać przez Darfur, czyli region, który pewnie większości z nas kojarzy się z wojną. No i to też rodziło pewne wyzwania.
No właśnie, to opowiedzcie o tym przejeździe przez Darfur, bo to jest no coś, co nie wszyscy mogą doświadczyć, czego nie wszyscy mogą doświadczyć.
No tak, zdecydowanie. Mało, bardzo mało turystów tam się wybiera, praktycznie nikt. Byliśmy możliwie wśród pierwszych turystów, którzy tam się wybrali po tym dużym kryzysie, który się na początku lat 2000 tam rozwinął, więc było to wielka niespodzianka. Nie wiedzieliśmy tak naprawdę, czego się spodziewać tam, co tam zobaczymy. Wszyscy nam odradzali podróż przez Darfur, też Sudańczycy właściwie, z którymi się kontaktowaliśmy. Bardzo ciężkie było zdobycie potrzebnych pozwoleń na to, żeby tam przyjechać, bo Sudan w ogóle jest dosyć skomplikowanym krajem, jeśli dotyczy to przyjazdu samochodem, ale wszystko się udało. Załatwiliśmy pozwolenia, nie musieliśmy za to też płacić, bo wszystko się udało załatwić bez łapówek. No i zaczęliśmy tą podróż przez Darfur.
No i tak jak wiele osób nam mówiło, szczególnie w Sudanie, że na pewno po drodze ktoś nas zatrzyma, na pewno zostaniemy okradnięci, stracimy samochód i spotkają nas same złe rzeczy, to od momentu jak wyjechaliśmy, przejeżdżaliśmy przez prowincję Kordofan i przez Darfur, to tak naprawdę nawet nie musieliśmy płacić za nasze jedzenie po drodze, bo gdziekolwiek się zatrzymywaliśmy, to byliśmy goszczeni przez lokalne osoby, które bardzo się cieszyły, że ktoś do nich przyjeżdża, wypytywały nas, co tutaj robimy, dlaczego tutaj jesteśmy, i wszystkie spotkania przebiegały w bardzo miłej atmosferze, więc teraz się śmiejemy, że zamiast zostać okradnięci, to jakby nie byliśmy w stanie nawet zapłacić za własne jedzenie. I spotkaliśmy się z bardzo ciepłym przyjęciem, zarówno w prowincjach Kordofan, jak i później w Darfurze. Było to dla nas ogromne zaskoczenie, bo oczywiście nie wiedzieliśmy, czego się spodziewać. Spodziewaliśmy się chyba tylko najgorszego, a okazało się, że no w zasadzie to jest truizm, ale wszędzie mieszkają ludzie, wszędzie ludzie mają swoje własne życie, własne problemy, i to życie nie jest na tyle inne od naszego, żebyśmy mogli być w jakimś ogromnym szoku. No i w zasadzie było bardzo sympatycznie i żałujemy, że mieliśmy bardzo konkretny plan na przejazd i trasę wyznaczoną. Nie mogliśmy zostawać w miejscach, które nam się podobały, niestety trochę dłużej. I bardzo byśmy chcieli wrócić do Darfuru, żeby zostać tam trochę, zobaczyć miejsca, które są w okolicy, bo to jest bardzo piękny teren, też geograficznie, wulkany, jeziora na szczycie wulkanów, przemili ludzie i bardzo ciekawe miejsce.
Program Między biegunami na antenie Radia Kraków. Dzisiaj wracamy do Afryki, a naszymi gośćmi są Kasia i Konstantin, Kakadupa. Być może Państwo pamiętacie naszą rozmowę z grudnia ubiegłego roku, kiedy rozmawialiśmy o tym, jak wyruszyliście z Polski, przejechaliście przez Arabię Saudyjską, dotarliście do Sudanu. Dzisiaj jesteście już w Angoli, natomiast rozmawiamy o tym etapie właśnie między Sudanem a Angolą, bo on zupełnie potoczył się inaczej niż planowaliście. To przypominamy tym z Państwa, którzy być może włączyli teraz Radio Kraków i dopiero dołączyli do naszego programu. Kasiu, wspomniałaś, że przejechaliście przez Darfur, przez tereny, które jeszcze kilkanaście lat temu były no tak naprawdę jednymi z najbardziej takich niebezpiecznych miejsc w Afryce, gdzie toczył się regularny konflikt. Wspomniałaś też, że nie mogliście się za bardzo zatrzymywać zbyt długo, nawet w miejscach, które wam się spodobały. To było spowodowane jakimiś ograniczeniami, jeśli chodzi o te pozwolenia na przejazdy, czy mieliście tutaj ściśle wytyczony plan i chcieliście bezpiecznie dojechać w określone miejsce już w Czadzie?
Raczej było to spowodowane ograniczonym czasem, który mieliśmy na przejazd, bo tak długo zajęła nam organizacja tego wyjazdu, uzyskanie wszystkich pozwoleń, że do końca naszej wizy, która była ważna do połowy grudnia, zostawało dosłownie 5 czy 6 dni, więc po prostu nie mieliśmy czasu. No, na pewno na początku, przed tym jak jeszcze wyjechaliśmy z Chartumu, to wszyscy nam odradzali zatrzymywanie się w jakichkolwiek innych miejscach niż miasta, gdzie nas ugoszczą jacyś ludzie. No ale okazało się zupełnie inaczej, okazało się spokojnie, ładnie. Ten teren bardzo mocno się zmienił. Nagle z pustyni zobaczyliśmy jakiś teren bardziej sawanowy, gdzie byli krzaki, drzewa. I więc
zazieleniło się.
Tak, zdecydowanie. I to było bardzo, bardzo duża niespodzianka dla nas, bo kojarzyliśmy tak samo jak pewnie większość słuchaczy, kojarzyliśmy Darfur z pustynią, głodą i ciągłą suszą, gdzie ludzie nie mają dostępu do wody i do jedzenia. Ale te tereny są naprawdę piękne i natura jest niesamowita, więc bardzo byśmy chcieli się tam cofnąć i zatrzymać się w niektórych miejscach. Kasia, możesz opowiedzieć o bocianach?
Tak, właśnie w pewnym momencie zatrzymaliśmy się na szybkie jedzenie gdzieś tam pośrodku drogi, gdzie nie ma dosłownie niczego. I zobaczyliśmy setki bocianów i zastanawialiśmy się, skąd one przyleciały, czy z Polski, czy z Białorusi. I no, to dało nam trochę takiego ciepła na sercu, bo po prostu zobaczyliśmy, że jakby to jest ten sam ptak, którego widzimy w Polsce, i ten sam ptak przylatuje do Darfuru i ma się tutaj dobrze. Więc to było bardzo ciekawe. A jak się zatrzymaliśmy, to też można dopowiedzieć taką historię, że oczywiście słysząc wcześniej te wszystkie historie o grupach militarnych, które tam są, i niebezpieczeństwie, i absolutnym zakazie zatrzymywania się w pośrodku pustki niczego, zobaczyliśmy kolumnę samochodów 4x4 z działkami na tyłach samochodów, z żołnierzami, myślę, że było około 10 samochodów, no nie wiem, kilkadziesiąt na pewno uzbrojonych osób, zamaskowanych absolutnie, z arafatkami na twarzy, z okularami przeciwsłonecznymi, uzbrojonych po zęby. No i trochę jakby stanęliśmy w połowie jakby z bułką w ręce, nie wiedzieliśmy, co zrobić, czy to jest ten moment decydujący, czy pojedziemy dalej, czy nie. No i kolumna zatrzymała się w wielkim kurzu zaraz obok nas. Nie było żadnych innych samochodów, żadnych innych ludzi, tylko my i te setki bocianów nad głowami. No trochę nam serce stanęło w tym momencie, ale wyszedł dowódca z pierwszego samochodu i zapytał nas, czy z samochodem jest wszystko w porządku, czy nie potrzebujemy jakiejś pomocy. Więc jak usłyszeliśmy to pytanie, to kamień nam spadł z serca. Nie potrzebowaliśmy żadnej pomocy, więc jakby zapakowali się dalej, pojechali dalej w tumanach, kurzu. No ale pewne wspomnienie zostało na pewno.
No nie zazdroszczę tego momentu, jak nadjeżdżają te samochody, bez wątpienia. Ale wracając jeszcze do tych trudności przejazdu przez Sudan, bo mówiliście o tym, że cały szereg pozwoleń. Czy to chodzi o odcinkowe takie pozwolenia przy przejeździe, że na daną trasę, czy na cały przejazd? Jak gdybyście mogli tutaj zdradzić kilka tajemnic, może tym, którzy będą chcieli pojechać waszym tropem?
Tak, tak naprawdę na każdą prowincję Sudanu potrzebny jest permit, takie pozwolenie na przejazd. Może być to jedno pozwolenie, w które jest wpisane wszystkie prowincje, w które wybieramy się. Takie właśnie posiadaliśmy, które zorganizowaliśmy w Ministerstwie Spraw... Co to było z ministerstwa? Z Ministerstwa Spraw Obcokrajowców chyba. Więc po prostu było tam wylistowane napisana cała nasza trasa i wylistowane wszystkie prowincje, przez które mamy zamiar przyjechać. I okazało się, że to jest wystarczające dlatego, żeby ominąć te wszystkie checkpointy bez żadnych problemów. Tak naprawdę na każdym checkpointie, na którym się zatrzymywaliśmy, a jest ich bardzo dużo w tym kraju, oficerzy i ci kontrolujący, kiedy zobaczyli nasze to pozwolenie, to byli tak bardzo zdziwieni faktem, że takie posiadamy, bo nigdy wcześniej tego nie widzieli. pozwolenie, które nam de facto dawało możliwość przejechać przez cały Sudan, przez każdą prowincję, które naprawdę są uważane za niebezpieczne.
Kochani, wjechaliście z Darfuru do Czadu. Czy tutaj pojawił się w międzyczasie jakiś plan na ten kraj? No bo wcześniej nie planowaliście go, ta trasa więc stworzyła się w waszych głowach na nowo. Udało się coś zaplanować tak, żeby z tego Czadu też jak najwięcej wyciągnąć?
Tak, oczywiście był plan. Oczywiście życie potoczyło się zupełnie inaczej niż to, co zakładaliśmy. Dojechaliśmy z samego wschodu na sam zachód kraju do N'Djameny. Stamtąd planowaliśmy dostać się na północ kraju, czyli tą najbardziej turystyczną, w tym nieturystycznym kraju część, pustynia Enedi, góry Tibesti. To nam się nie udało. Zwiedziliśmy zamiast tego Park Narodowy Zakuma, który jest nieco na południu kraju i przejechaliśmy część południową, czyli miejsce chyba, gdzie naprawdę mało kto dociera, na samo południe kraju i stamtąd kontynuowaliśmy dalej do Kamerunu.
Słuchajcie, ja muszę jeszcze tutaj zapytać was o taką kwestię infrastruktury, bo jak w tym momencie wygląda po tych kilkunastu latach od tego momentu, kiedy zakończyły się te działania wojenne, infrastruktura i w ogóle jak wam, waszym samochodom udawało się po prostu pokonywać te ścieżki przez Darfur i potem dalej w kierunku N'Djameny, czyli stolicy Czadu?
No zdecydowanie, byliśmy zaskoczeni infrastrukturą, gdyż też spodziewaliśmy, że nie będzie tam żadnych dróg, niczego i to właściwie słyszeliśmy od wszystkich. A w rzeczywistości okazało się tak, że przez większość tej trasy z Chartumu do granicy mieliśmy bardzo dobrą asfaltową drogę. Dosłownie były odcinki, gdzie musieliśmy naprawdę się postarać na samym zachodzie kraju, gdzie prawdopodobnie przez jakieś 200 kilometrów nie mieliśmy żadnej drogi, faktycznie jechaliśmy przez pole, no ale to procentowo był mały odcinek tej trasy, którą pokonaliśmy od Chartumu do granicy. Później też w Czadzie to ta infrastruktura wyglądała trochę inaczej. Więc wszystko się da, są drogi, niektóre odcinki są oczywiście kiepskie, ale nie bardzo się różni to od innych krajów afrykańskich albo nawet niektórych europejskich krajów. Fakt jest taki, że większość ludzi, z którymi da się porozmawiać na ten temat i w ogóle na temat sytuacji w kraju, sytuacji humanitarnej, politycznej, bezpieczeństwa, to są ludzie pracujący w organizacjach światowych, organizacjach ONZ, którzy w większości przypadków dolatują na miejsce swojej pracy. Są loty z Chartumu do wszystkich tych małych miast w prowincjach Darfur i Kordofan, więc ci ludzie raczej nie mają pojęcia, jak wygląda sytuacja na ziemi, oprócz wokół własnego biura, gdzie się znajdują, gdzie pracują.
I tak samo jest w Czadzie, bo z tego, co się zorientowaliśmy, to Czadyjczycy raczej nie podróżują samochodem. Większość pojazdów, które mieliśmy, to były ciężarówki przewożące przeróżne dobra docierające do różnych wiosek, a Czadyjczycy, którzy chcą podróżować na inną część kraju, bo to jest ogromny kraj, to jest kraj trzy razy większy niż Polska, po prostu lecą tam, gdzie mają lecieć i raczej z dróg nie korzystają, więc tym bardziej ciężko było dostać informację, jak to wygląda. W każdym razie potwierdzamy, że drogi są, może nie najpiękniejsze, nie najwspanialsze. Napęd 4x4 na pewno się przydaje, ale jak najbardziej są przejazne.
Kakadu Patrol, afrykańska podróż dzisiaj w Radiu Kraków, czyli taka druga część naszego spotkania, bo rozmawialiśmy już na naszej antenie w grudniu. Zresztą będzie link na stronie internetowej Między Biegunami, także do tej rozmowy sprzed kilku miesięcy. Dzisiaj Kasia i Konstantyn są gośćmi Radia Kraków w programie Między Biegunami. Do naszej rozmowy wracamy za kilka chwil. W Między Biegunami dzisiaj Kakadu Patrol przez Afrykę, podróż przez Sudan, później Czad. O tym opowiada Kasia i Konstanty. Kasiu, Konstanty, mówiliście o przejeździe, o infrastrukturze tej drogowej w Sudanie i w Czadzie. Tutaj nam się nasunęło od razu pytanie, czy oni te drogi budują sami, czy jednak tam widać inwestycje chińskie, jak w wielu częściach Afryki?
Nie, raczej nie. Właśnie po już naszym doświadczeniu na dzień dzisiejszy, kiedy przejechaliśmy przez niektóre kraje, w których faktycznie widzimy infrastrukturę chińską, to raczej w Czadzie i w Sudanie, w Darfurze tej infrastruktury nie widać. Nie ma tam żadnych śladów chińskich, ani fabryk, ani też dróg, więc raczej są to pozostałości od normalnej infrastruktury zbudowanej przez rządy tamtejszych krajów.
Słuchajcie, z Czadu ruszyliście na południe w kierunku Kamerunu. Tutaj też na bieżąco planowaliście tę trasę. Wspominaliście, że ciężko było uzyskać wręcz od lokalnych mieszkańców informacje, jak mogą wyglądać drogi w konkretnym kierunku, bo oni tam po prostu przy tych ogromnych odległościach, jeżeli muszą już przemieszczać się pomiędzy regionami czy krajami, robią to za pomocą samolotów. Natomiast jaką trasę wy obraliście dalej w kierunku południowym, bo wiemy, że wasze założenia pierwotne to był oczywiście dojazd tą trasą wschodnią na sam skrawek Afryki. Jak tutaj zdecydowaliście się dalej w kierunku południowym tę trasę swoją ułożyć?
No jak najbardziej nietypowo. Chyba mogę tutaj zacząć się ze swojej anegdoty, którą kilka razy opowiadałem w ostatnim czasie. Zaczynając planować w ogóle tę podróż dwa lata temu i kiedy opowiadaliśmy o naszych planach znajomym i rodzinie, wszyscy oczywiście byli w szoku, jak to jedziemy do Afryki samochodem, bo jest to bardzo niebezpieczny kontynent i jak to my sobie damy radę. To zawsze mówiliśmy o tym, że no my pojedziemy tam wschodnią częścią Afryki, która jest bardzo turystyczna i wszystko tam jest odkryte i znane, a te wszystkie niebezpieczeństwa to tak naprawdę czekają ludzie gdzieś tam w Czadzie i w Republice Środkowoafrykańskiej, a tam na pewno nie pojedziemy. No więc stało się zupełnie inaczej. I jak już dotarliśmy do tego Czadu, to stwierdziliśmy, że czemu by nie pojechać do Republiki Środkowoafrykańskiej. Jak już byliśmy w stolicy w Dżamenie, zaczęliśmy szukać informacji na temat, co się tam naprawdę dzieje w tym kraju. Spotykaliśmy się z różnymi ludźmi, którzy też pracują albo byli w tym kraju. No i podjęliśmy decyzję, żeby spróbować pojechać tam i załatwiliśmy sobie wizę. Tak naprawdę udało nam się. Byliśmy w Republice Środkowoafrykańskiej, prawdopodobnie też wśród pierwszych, jeśli nie pierwszymi turystami, którzy przyjechali tam własnym samochodem.
Jak było z zezwoleniami? Tutaj były jakieś problemy, bo mówicie, załatwiliśmy sobie, ale jak ten proces wyglądał?
Nie, tak naprawdę dla samej Republiki Środkowoafrykańskiej potrzebowaliśmy wyłącznie wizy, którą bardzo łatwo było dostać. Był to bardzo szybki proces i dosyć tani w porównaniu do innych krajów. A w samym kraju już jak wjechaliśmy, to żadnych pozwoleń nie potrzebowaliśmy. Oczywiście sytuacja w tym kraju jest bardzo skomplikowana i też podróż przez ten kraj nie jest najłatwiejsza, ale żadnych pozwoleń na to nie potrzebowaliśmy. Po prostu potrzebowaliśmy dużo cierpliwości, dużo wiedzy i tak naprawdę ostrożności chyba.
A skąd czerpaliście tę wiedzę o Republice Środkowej Afryki i w ogóle i dlaczego chodzi, mówicie o tym, że to był przejazd skomplikowany? Czy chodziło o to, żeby omijać pewne miejsca w tej części świata?
Każdy, kto sobie teraz wygoogla Republikę Środkowoafrykańską, zobaczy tylko informacje o wypadkach, strzelaninach, rebeliantach i żadnych innych informacji nie znajdzie. Tym bardziej praktycznych informacji dotyczących przejazdu. Więc było to ciężkie i oparliśmy się tutaj na dwóch źródłach. Pierwsze to jest reprezentacja Unii Europejskiej w Bangi. Kontaktowaliśmy się z nimi, natomiast ich perspektywa jest dość jednoznaczna, no bo Republika Środkowoafrykańska przez wiele lat była kolonią francuską i wszystko, co jest unijne, kojarzy się z Francją, czyli niezbyt dobrze. Nie mają tam zbyt dobrych stosunków z lokalną władzą, więc też ich perspektywa jest taka, że jest bardzo niebezpiecznie, nie przyjeżdżajcie tutaj i jakby nie są w stanie zapewnić nam żadnej ochrony bezpieczeństwa, żadnych informacji, no bo nie bywają po prostu w terenie, tym bardziej w części zachodniej kraju najpewniej są po prostu w stolicy. A drugie źródło informacji to są polscy misjonarze. Okazało się, że jest ich co najmniej kilku, szczególnie w zachodniej części kraju, i kontaktowaliśmy się z osobami, które spędziły tam całe swoje dorosłe życie, od których uzyskaliśmy bardzo dużo bardzo przydatnych informacji. Ksiądz Robert Wnuk, ksiądz Wojciech Lula czy Cezary Wieczorek. To są osoby, które bardzo nam pomogły na miejscu i w planowaniu tej trasy, i bardzo z nich korzystaliśmy. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że nam pomogli. No i mając taki ogólną perspektywę, jak to tam wygląda, udało nam się przejechać, dostać przejściem granicznym, które było rekomendowane. I dojechaliśmy na południe kraju do Bajangi. Tam jest bardzo ciekawy park narodowy Dzangasanga, wpisany na listę UNESCO, w którym mieliśmy okazję oglądać na żywo goryle. Mieliśmy okazję uciekać przed słoniami i wydarzyło się bardzo dużo bardzo ciekawych rzeczy. I na pewno będziemy ten wyjazd bardzo długo wspominać, i Republika Środkowoafrykańska no na pewno ma specjalne miejsce w naszej liście krajów afrykańskich, które zwiedziliśmy.
Słuchajcie, czyli okazuje się, że ta Republika Środkowoafrykańska, która przedstawiana jest, i też te informacje, które gdzieś tam można wygooglać, wyczytać, no nie pokazują tego kraju od strony turystycznej jako zbyt atrakcyjnego, była jednak dużym pozytywnym zaskoczeniem dla was.
Zdecydowanie było to duże zaskoczenie. Wiedzieliśmy jedynie o istnieniu tego parku, który tak naprawdę odkryliśmy dopiero, kiedy zaczęliśmy swoje research na temat tej części Afryki. Ale poza tym parkiem nikt nic w ogóle nie wie o tym kraju, poza sytuacją polityczną, wojskową i tym faktem, że operuje tam grupa Wagnera, bardzo słynna w ostatnim czasie, z którą też zresztą mieliśmy okazję się zobaczyć, bo to było tak naprawdę nasze pierwsze doświadczenie przy wjeździe do kraju, bo oczywiście oprócz lokalnych wojsk na granicy obecne były te właśnie grupy Wagnera, które pomagają tam kontrolować sytuację bezpieczeństwa.
Słuchajcie, z Republiki Środkowoafrykańskiej ruszyliście w kierunku Kamerunu i z tego, co zerkałem na waszego Facebooka, na którym relacjonujecie waszą podróż, to Kamerun was chyba troszeczkę przeciorał, mówiąc tak slangiem motocyklistów i podróżników 4x4.
Trochę tak było, ale tak naprawdę historia się zaczęła już w Republice Środkowoafrykańskiej. Prawdopodobnie od momentu, jak zachorowaliśmy na malarię. Ostatni właśnie tydzień naszego pobytu w tym kraju był niestety omroczony tym faktem, że byliśmy chorzy. No i mocno nas to poszkodowało. Mieliśmy mało energii i podaliśmy dużo nadziei na to, że uda nam się odpocząć i się zregenerować w Kamerunie, bo też właściwie dużo słyszeliśmy pozytywnych rzeczy o tym kraju, ale niestety też mieliśmy dużo przygód i zresztą powrót malarii w samym Kamerunie, więc nie udało nam się odpocząć tam. Dopiero później, już kiedy wyjechaliśmy z Kamerunu, to w końcu udało nam się zregenerować swoje siły.
Muszę podpytać o malarię w Republice Środkowej Afryki. Powiedzcie mi, jak z kwestiami medycznymi było, jak to ogarnęliście?
Przede wszystkim jest wielka niepewność i wielki strach, jak choruje się na malarię pierwszy raz, bo nie wiadomo, jak zareaguje nasz organizm, czego się spodziewać, więc chorowanie w takim kraju, w którym dostęp do medycyny jest bardzo ograniczony, jest podwójnie trudne. I faktycznie w miejscu, w którym byliśmy wokół parku Dzangasanga w Bajandze, jest szpital, natomiast to jest szpital umowny, powiedzmy sobie. Prąd jest tam wyłączany o 22:00, nie ma bieżącej wody, jest kilka sal, w których rodzą się i umierają ludzie dosłownie, bo widzieliśmy to nieraz na miejscu. Jak udałam się do lekarza z malarią po raz pierwszy, to był bardzo zdziwiony, dlaczego przychodzę i przecież tylko mam malarię, nic więcej mi nie jest. czego od niego oczekuję. Więc no, było to duże doświadczenie i skok na głęboką wodę. Na szczęście jakby mieliśmy lekarstwa, dostaliśmy od razu dodatkowe lekarstwa na miejscu, więc udało się po tygodniu zwalczyć tą chorobę. Nie było łatwo, bo akurat mnie zaatakowała dość mocno ta choroba, więc łącznie z gorączką 40, do 40 stopni, ogromnym osłabieniem. Nie było łatwo, nie wiedzieliśmy, jak długo to się będzie ciągnęło. No i po tygodniu czy tam 10 dniach byliśmy w stanie jechać dalej, natomiast no, odwiedzanie szpitalu w Republice Środkowoafrykańskiej, no to jest doświadczenie samo w sobie.
Kasia i Konstantin Leszczynowscy dzisiaj w programie Między Biegunami prosto z Angolii opowiadają o swojej podróży przez Afrykę.
Podróż samochodem 4x4 przez Afrykę. Kasia i Konstantin Leszczynowscy dzisiaj naszymi gośćmi w programie Między Biegunami na antenie Radia Kraków. Drodzy Państwo, no niesamowite historie tutaj się dzieją w opowieści naszych gości. Republika Środkowoafrykańska, Kamerun, malaria, która no, w Afryce, można powiedzieć, traktowana jest troszeczkę jak u nas grypa, ale jednak osoby z Europy potrafi bardzo mocno też dotknąć i to zdrowie, no nie jest o to zdrowie łatwo w Afryce dbać, o czym opowiadacie nam tutaj. Słuchajcie, z Kamerunu ruszyliście do Kongo i w tym kraju spędziliście ponad miesiąc. Czy to był taki bardziej odpoczynkowy czas, żeby dojść do siebie po tych doświadczeniach z malarią, czy tutaj też chcieliście z tego Kongo troszeczkę więcej wycisnąć?
Oczywiście, że chcieliśmy więcej wycisnąć, bo spróbujemy to zrobić w każdym kraju, gdzie jesteśmy, nawet z Kamerunem było tak, ale no, nasze zdrowie i energię nie pozwoliło na to, więc jak wjeżdżaliśmy do Kongo, stwierdziliśmy, że zrobimy sobie przerwę na tydzień, odpoczywając po prostu nad rzeką i właściwie bardzo się cieszyliśmy z tego pobytu nad rzeką, bo jest to rzeka Sanga, która przecieka też przez Republikę Środkowoafrykańską i byliśmy tam w miejscowości dosłownie kilkadziesiąt kilometrów od tego słynnego parku Dzanga Sanga, w którym ta historia z malarią się zaczęła. Więc bardzo się cieszyliśmy, że byliśmy w tym miejscu. To przynosiło jakieś takie fajne, pozytywne wspomnienia z czasów przedmalaryjnych i wtedy właśnie zaczęliśmy myśleć, że fajnie by było tam kiedyś wrócić i spędzić więcej czasu.
Mamy wrażenie, że większość osób, które przejeżdża już tą zachodnią Afrykę samochodem, Republikę Kongo traktuje tranzytowo, nie zatrzymuje się tam na dłużej. Nie wiemy dlaczego, bo to jest piękny kraj, bardzo spokojny, zrelaksowany i było nam tam bardzo dobrze. I zwiedziliśmy bardzo dużo ciekawych miejsc, mimo tego, że poświęciliśmy większość czasu na odpoczynek. Zwiedziliśmy park Odzala Kokuła, w którym mogliśmy obserwować słonie w naturalnym środowisku, wiele różnych ciekawych zwierząt. To jest też las równikowy, więc fajnie było tam po prostu pospacerować. Później na południu zwiedziliśmy też park Lesio Luna, w którym jest dużo goryli, które można obserwować w niemalże naturalnym środowisku i byliśmy bardzo blisko ich, mogliśmy porobić piękne zdjęcia i naprawdę było to niesamowite. I wydaje nam się, że niewiele osób, nawet z tych, które przejeżdżają przez ten kraj, wie o takich miejscach i przez to, że mieliśmy więcej czasu i pozwoliliśmy sobie na odpoczynek, to byliśmy w stanie odkryć te miejsca i na pewno nie żałujemy, że w Republice Kongo spędziliśmy tyle czasu, bo okazało się o wiele ciekawiej niż wynikało z wcześniejszych informacji. Po raz kolejny uświadomiliśmy sobie, że bardzo ważne są oczekiwania i lepiej nie mieć zbyt wysokich albo nie mieć żadnych co do kraju, niż mieć za wysokie i się zawieść. I Kongo na pewno jest takim przykładem kraju, co do którego nie wiedzieliśmy zbyt wiele i bardzo pozytywnie nas zaskoczył.
I tutaj pewnie padłoby, że chcielibyście wrócić, ale tych powrotów może być zdecydowanie więcej. Pojechaliście dalej na południe. Jak przebiegała dalej trasa do momentu, w którym teraz jesteście?
Przejechaliśmy przez całe Kongo od północy do wybrzeża. Przez stolicę też zahaczyliśmy o stolicę, bo musieliśmy załatwić kilka wiz, które nie są łatwe do uzyskania, w tym też wizę do Republiki Kongo Demokratycznej. więc nasza trasa przebiegała przez mały anklaw angolski Cabinda, które graniczy z Republiką Kongo i z DRK. Później właściwie przez DRK, ma dosyć mały odcinek, zrobiliśmy przez ten kraj i wjechaliśmy do Angoly z północy i dosłownie kilkaset kilometrów później wylądowaliśmy właśnie w Luandzie.
Słuchajcie, jakie pierwsze wrażenia z Angoli, bo szczególnie z Luandy, bo mówi się o tym mieście, że to jest no, jedno z najdroższych miast świata. Z czego to wynika i jak wy to na własnej skórze odczuwacie?
Tak, dokładnie właśnie też tak kojarzyłem Luandę i Angolę. Pamiętałem o tym kraju głównie z tych właśnie rankingów najdroższych państw, najdroższych miast. I tutaj też byliśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni. Sama Luanda jest dosyć przyjemnym miastem. Nie tak dużo czasu jeszcze tutaj spędziliśmy, bo dopiero co przyjechaliśmy tutaj przez dwa dni dosłownie tutaj jesteśmy. Ale już zdążyliśmy trochę zwiedzić, zobaczyć co i jak tu wygląda i jest to bardzo ciekawe miasto, bardzo zorganizowane w porównaniu do innych dużych miast afrykańskich, w których byliśmy. Bardzo dużo się tutaj dzieje, jest jakieś życie poza powiedzmy taką pracą, są jakieś restauracje, bary i piękne widoki przede wszystkim, więc no, naprawdę jest super. A co dotyczy cen, to zupełnie tak nie jest, jak piszą w tych rankingach, co po raz kolejny udowadnia to, że te rankingi są robione przez ludzi, którzy nie bardzo wiedzą o co w tych krajach chodzi chyba. Więc.
Albo może nawet w nich nie byli, bo tak to często z rankingami różnymi i podsumowaniami bywa. Natomiast ja mam wrażenie, że wy po waszej podróży, a może już to robicie, będziecie mogli spokojnie napisać taki przewodnik albo antyprzewodnik po Afryce, który właśnie bardzo często takim stereotypom po prostu będzie no, też zaprzeczał i będzie pokazywał rzeczywiście, jak jest naprawdę. Natomiast kochani, muszę was jeszcze zapytać o samochód. Jak spisuje się wasz Patrol? Bo to jednak maszyna, która już parę lat ma, można powiedzieć, na liczniku, a tysięcy kilometrów to cały czas mu przybywa. Natomiast jak się spisuje, jak pod względem technicznym jakieś problemy, czy po prostu jedziecie, lejecie paliwo i tylko tak trzymać?
Tak by się chciało. Kilometrów na pewno przybywa. Już zrobiliśmy ponad 40 tysięcy kilometrów podczas tej podróży, gdy zakładaliśmy na początku, że cała podróż nam wyjdzie może w 30. A końca tej podróży nie widać. Za ten czas, od momentu wyjazdu z Chartumu do dzisiaj, do przyjazdu do Luandy, wielokrotnie się cieszyliśmy z tego faktu, że mamy właśnie patrola, a nie jakikolwiek inny samochód, bo zaskoczeń na drodze było dużo. Robiliśmy też sporo offroadu, jechaliśmy setki kilometrów przez pola właściwie i były różne sytuacje i niestety też były sytuacje, w których musieliśmy naprawiać samochód. Tak, utknęliśmy w czadzie, w błocie, po czym urwał nam się wiatrak i uszkodził chłodnicę w środku, właściwie z środku pola sawanny, gdzie nikt nie mieszka. Przez chyba 4 dni nie widzieliśmy żadnych samochodów. Później Poxipolem kleiliśmy chłodnicę, więc pozdrawiamy firmę Poxipol, jeśli można. Więc mieliśmy przygody. Nie jest tak, że tylko lejemy paliwo i różne rzeczy się zdarzały, ale ogólnie bardzo się cieszymy z tego, że posiadamy patrole, bo jest to bardzo mocny samochód i można temu samochodowi zaufać.
No, historie, które mamy z tym samochodem, dowodzą, że większy problem leży w ludziach niż w samym pojeździe, bo na przykład w Yaoundé, w stolicy Kamerunu, wymienialiśmy opony i kupowaliśmy nowe. Wyjeżdżając z miasta okazało się, że zakład, który je wymieniał, nie dokręcił nam kół i w momencie jazdy niemalże straciliśmy jedno z nich, trzymało się dosłownie na jednej śrubie. i nawet nie chcemy myśleć, co by było, gdybyśmy jechali szybciej, byli poza miastem i to koło faktycznie by odpadło. Więc naprawdę z mechanikami trzeba uważać, zresztą nie tylko w Afryce, ale chyba wszędzie. I czynnik ludzki jest chyba bardziej zawodny niż nasz patrol jak do tej pory.
Oj, te samochody. No dobrze, podróż samochodowa przez Afrykę. Kasia i Konstantin Laszczynowscy dzisiaj opowiadają o tym w programie Między Biegunami. My jeszcze z wami się nie żegnamy, pożegnamy się za kilka chwil. Natomiast Bartku, ty jeszcze cały czas podglądasz program nawigatora w Nowochódzkim Centrum Kultury. Dzisiaj dzień pełen wrażeń.
Tak, podglądam tutaj na zmianę program nawigatora i mapy podróży naszej dości przez Afrykę, bo po prostu te kraje, zmiana trasy, to wszystko, te przygody, które im towarzyszą, są naprawdę niesamowite i Państwa też do tego zachęcam, żeby sobie właśnie mapę Afryki dzisiaj otworzyć. Natomiast dla tych, którzy są niedaleko Nowochódzkiego Centrum Kultury, mamy jeszcze taką podpowiedź, że można jeszcze dzisiaj zaglądnąć tam. Można jeszcze załapać się na prelekcję, chociażby Aleks Jaskółowska będzie opowiadać o tym, jak podróżować po świecie i zarabiać na tym. Będzie także projekcja filmu Happy Olo o nieodżałowanym Olku Dobie, naszym kajakarzu i fantastycznym człowieku. Więc to o 17 prelekcja, o 19 film, a w międzyczasie, drodzy Państwo, w sali kameralnej jeszcze także inne prezentacje, między innymi Piotr Wnuk, który także kiedyś gościł u nas w programie Między Biegunami i opowiadał o Laosie, o którym dzisiaj opowie na nawigatorze. Także jeszcze można zdążyć na prelekcję, na pokaz filmu Nowochódzkie Centrum Kultury. Adresu myślę, że nie musimy tutaj szczególnie krakowianom podawać, bo trafił bez problemu.
Moi drodzy, kończymy dzisiejszy program Między Biegunami. Kasia i Konstantin, wy dzisiaj już nie zdążycie na prelekcję do Nowochódzkiego Centrum Kultury, bo jesteście w Luandzie. Wielkie dzięki za to połączenie i opowieść, ale mam nadzieję, że niebawem będzie okazja do spotkania się w Krakowie. Można was obserwować w mediach społecznościowych. Gdybyście mogli zaprosić do waszych mediów społecznościowych, będę wdzięczny.
Tak jest. Zapraszamy na naszego Instagrama i Facebooka Kakadu Patrol. Staramy się regularnie opisywać naszą podróż i postować jakieś historie i nasze przygody w tych krajach afrykańskich.
To w takim razie za dzisiaj bardzo dziękujemy. Kasia, Konstantyn Laszczynowscy byli gośćmi programu Radia Kraków. Wielkie dzięki.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
I dziękuję bardzo. Kuba Niziński.
Bartek Piziak, do usłyszenia.